Jest 15. Środa, 20 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Metropolia Bydgoska bez Torunia i bez komentarza marszałka. Od wczoraj wiemy, że miałoby utworzyć ją 20 gmin położonych wokół Bydgoszczy. Czy tak się stanie? Dowiemy się do połowy lutego. Nie oceniam, nie mam pojęcia, co Bydgoszcz realizuje, powiedział naszej reporterce Piotr Całbecki.
Nie mam na bieżąco żadnych informacji formalnych na ten temat. My nie uczestniczymy w tym procesie.
No ale jakieś zdanie pewnie pan ma, czy to dobry kierunek, czy nie?
Jeśli miałby być utrzymany w takim kształcie, jak to jest dzisiaj proponowane, czyli metropolia skupiona wokół jednego miasta, to sprzeczne z podstawowymi dokumentami rozwoju regionu, jak i kraju, więc nie wiem, jaka ostatecznie będzie decyzja rządu, jeśli chodzi o akceptację takiego pomysłu.
Sprawę dziś nie chce komentować także prezydent Torunia. Michał Zalewski wielokrotnie na naszej antenie podkreślał, że może tylko powstać metropolia bydgosko-toruńska.
Myślenie o tym, że może powstać metropolia w oparciu o jedno miasto, jest oczywiście myśleniem prowadzącym na manowce i niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem.
Bydgoszcz planuje, by metropolia zaczęła funkcjonować od połowy roku.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Już wiadomo, że to poślizg był przyczyną wypadku szkolnego autokaru niedaleko Lejkowa w Zachodniopomorskiem. W szpitalu na obserwacji zostało kilkoro uczniów, mają m.in. potłuczenia, jedno dziecko wstrząs mózgu. Jechali do szkoły.
Ciężarówka, która chciała podjechać pod górkę, no niestety nie mogła z powodu panujących warunków tam podjechać. Stała na środku drogi. Autokar, który jechał z naprzeciwka, wjeżdżał z uku drogi, no i niestety kierowca autokaru nie miał szans wyminięcia tej ciężarówki. W związku z powyższym podjął decyzję, żeby skręcić wspólną drogę. Nie udało mu się to, no i uderzył czołowo w drzewo.
Starszy sierżant Maciej Świętosławski apeluje i przypomina, żeby jeździć wolniej i ostrożnie. Platforma Obywatelska pozytywnie odpowiada na zaproszenie premiera Beaty Szydło. Szef klubu PO Sławomir Neumann będzie na jutrzejszym spotkaniu w kancelarii premiera w sprawie debaty w Parlamencie Europejskim. Jak podkreśla, zaprezentuje krytyczne stanowisko Platformy.
Nie wyobrażam sobie na takie spotkanie nie pójść. Jeżeli pani premier zaprasza, to oczywiście pójdę, natomiast pójdę z jasnym stanowiskiem Platformy, że to, co wczoraj wydarzyło się w Parlamencie Europejskim, ta debata i to samozadowolenie pani premier z tego, że została oklaskiwana przez osoby Unii nieprzychylne, czy wręcz Unii Europejskiej wrogie, to nie buduje pozycji w Polski, w Europie. Ta debata może wczoraj była i sukcesem PiS-u, ale na pewno nie była sukcesem Polski, bo przesuwa Polskę na margines Unii Europejskiej. To chcę też jutro wyraźnie powiedzieć.
Udział w spotkaniu zadeklarowało także Polskie Stronnictwo Ludowe. Chociaż Dzień Babci dopiero jutro, w Nakle już za 2 godziny koncert z tej okazji. Na scenie sali kinowo-widowiskowej wystąpią Nakielanki i Młoda Krajna, a także tancerze. Wstęp jest wolny. Kolejne wiadomości o 16. Cały dzień upłynie w towarzystwie chmur, od czasu do czasu może pruszyć śnieg. Termometry w regionie pokazują -2, -3 stopnie, a ciśnienie jest średnie, 1005 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Polska tenisistka już w trzeciej rundzie australijskiego Wielkiego Szlema. Agnieszka Radwańska pokonała Kanadyjkę Ojeni Bouchard 6-4, 6-2 i przeszła do kolejnego etapu turnieju w Melbourne. Polka była zadowolona ze swojego występu.
Faktycznie grałam dzisiaj dobrze i tak naprawdę od samego początku do samego końca chyba trzymałam ten sam poziom i to też zaważyło o tym, że przede wszystkim wróciłam w tym pierwszym secie na 6-4 i utrzymywałam w większości swój serwis. Więc tutaj w najważniejszych momentach chyba przytrzymywałam piłkę lepiej i stąd taki wynik, ale na pewno tutaj łatwo nie było.
Kolejną rywalką Agnieszki Radwańskiej będzie portorykanka Monika Puig, która wyeliminowała Czeszkę Krystynę Pliszkową. W pierwszej rundzie odpadły polskie deblistki Alicja Rosolska w parze z Gabrielą Dabrowski, Klaudia Jans-Ignacik z Paulą Kanią oraz Magda Linet grająca z francuską Alizę Cornet. Niespodzianką jest porażka Czeszki Petry Kwitowej z Australijką Darią Gawrilową. Do trzeciej rundy awansowały natomiast faworytki Amerykanka Serena Williams i Rosjanka Maria Szarapowa. W męskim turnieju problemów nie mieli Serb Nowak Dziokowicz, Szwajcar Roger Federer, Japończyk Kei Nishikori oraz Czech Tomasz Berdych. Zmiany w żużlowej Polonii. Jacek Golob będzie szkoleniowcem pierwszoligowej drużyny z Bydgoszczy. Będzie odpowiedzialny nie tylko za zespół seniorów, ale także za szkolenie młodzieży. Do tej pory Jacek Golob zajmował się karierą swego syna, Oskara Aitnera Goloba. Od 1 lutego przejmie obowiązki trenera pierwszego zespołu. Oznacza to, że z pracą na tym stanowisku pożegna się Jacek Woźniak. W drużynie najprawdopodobniej nie zobaczymy też młodego żużlowca Bartosza Bietrackiego, który przestał przychodzić na treningi. Więcej na temat zmian w Polonii już niebawem w naszym programie popołudniowym i w wieczornym serwisie sportowym o 21:00.
Reklama. 1 lutego koncert Stanisławy Celińskiej w Operze Nowa. Aktorka odegra swoją kolejną wspaniałą rolę. Będzie czarowała słuchaczy swoim charyzmatycznym głosem, śpiewając piękne, wzruszające, ale i niezwykle rytmiczne piosenki z płyty Atramentowa. Bilety Impresariat ITD, Gdańska 13 i Opera Nowa. Zapraszamy.
11. Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek już w sobotę 23 stycznia w Chełmie. Przesłuchania konkursowe 26 chórów z Polski. Przemarsz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na rynek. Na muzyczne spotkanie zapraszają organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum i sponsor Bank Spółdzielczy w Chełmie, oferujący atrakcyjne lokaty bankowe z nagrodami. Szczegóły na plakatach.
Artyści w Bohemie. Już w niedzielę w restauracji Weranda 24 stycznia o godzinie 17:00. To będzie wyjątkowe, niezapomniane spotkanie ze znaną i lubianą aktorką, panią Anną Seniuk, profesorem Akademii Teatralnej w Warszawie. Panią Annę cenimy za wiele ról teatralnych, filmowych i dubbingowych. Bilety w cenie 150 zł od osoby do nabycia w hotelu Bohema. W cenie wstęp i czterodaniowa kolacja. Szczegóły www.hotelbohema.pl.
Rosmanie! Wszystkie produkty za jedynie!
Jeśli coś nie pozwalało Ci dostrzec, jak niskie są ceny w Rosmanie, to przyjrzyj się. 10 sztuk papieru aluet kupisz za 8,99. Rosman. Duże zakupy i małe wydatki.
Lato? Zimą? No gdzie?
Gdzie, gdzie? W Termach Maltańskich. Największy akwapark w Polsce zaprasza na ferie w tropikach. Wodne atrakcje w gorącym klimacie. Zjeżdżalnia rodzinna, pontonowa, zjazd turbo, parujące baseny zewnętrzne, morskie fale i zakręcone kule wodne. Wejdź na www.termymaltańskie.com.pl i sprawdź aktualne promocje. Zapraszamy codziennie od 9:00.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Marek Rzepa, witamy. Organizator protestów rolniczych w powiecie grudziąckim stanął dzisiaj przed sądem. Rada Kolegium Medicum UMK pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Senat UMK, o tym już za moment. Organizator protestów rolniczych w powiecie grudziąckim stanął dzisiaj przed sądem. Marek Duszyński obwiniony jest o blokowanie drogi i utrudnianie przejazdu pojazdów na drodze krajowej nr 16. Grozi mu za to grzywna lub ograniczenie wolności. Do tych wydarzeń doszło w lutym 2015 roku podczas protestów rolników. Wówczas szef powiatowych struktur samoobrony zdecydował, że ciągniki zatrzymają się na jednym z pasów ruchu w miejscowości Kłódka pod Grudziądzem, bowiem prezydent miasta nie zezwolił na wjazd protestujących. W sądzie był dzisiaj Marcin Doliński.
Pierwszy zeznawał policjant Mariusz Stodolski.
Moim zadaniem było kierowanie ruchem, głównie kierowanie objazdem na miejscowość Roguźno. Na drodze krajowej nr 16 na pasie ruchu po prawej stronie stał ciągników rolniczych. W trakcie moich czynności wszystko przebiegało spokojnie. Ja mówię, nie byłem tam od samego początku. Nie było dużego ruchu, bo tak jak większość kierowców ma CB radia i nie było takich korków. No, praktycznie wcale nie było korków. Ruch odbywał się płynnie.
Drugi świadek, policjant Wiesław Dziadkowiec, nie pojawił się. Za brak usprawiedliwienia sąd wymierzył mu karę porządkową 200 zł. Marek Duszyński, obwiniony, nie kryje rozczarowania całym tym postępowaniem.
Po prostu protest był legalny i mieliśmy prawo wjechać do miasta Grudziądza. I ja się dziwię, dlaczego cały czas jestem targany tutaj przez sąd. Staliśmy legalnie, bo legalny to był protest. Wszystko było załatwione zgodnie z przepisami. I dlatego to jest ta cały czas ta uciążliwość, taki po prostu problem, który nie stworzyliśmy my, tylko jest targanie niepotrzebnie jako mojej osoby, a także po prostu można było na jakieś inne sprawy sąd ma, a nie tutaj na takie sprawy, które jest. I czuję się niewinnym, jestem niewinnym. Prosimy Wysoki Sąd, żeby po prostu wreszcie zakończyć gehenny nerwów i tak dalej, jazdy czasu i zdrowia.
Obwinionego Marka Duszyńskiego wspierał dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski, który uważa, że sąd powinien zająć się poważniejszymi sprawami niż tym jednym rolnikiem, który nie zrobił nic złego.
Dla mnie jest to skandal. Używam ostrych słów, ale skandal, żeby w państwie, gdzie jest tyle patologii, tyle złodziejstwa, tyle afer, traci czas sądu rejonowego w Grudziądzu. Rolnicy protestowali przeciwko złej sytuacji w rolnictwie. Mają do tego prawo. Mieli zgodę na przejazd ciągnikami. Również to, co mecenas Gilewicz, który jest obrońcą rolników, wskazał. Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy uchylił postanowienie prezydenta Grudziądza zabraniające protestu do Grudziądza i uchylił również decyzję wojewody kujawsko-pomorskiego z tamtego czasu, podtrzymującą jakby decyzję prezydenta Grudziądza. Czyli można powiedzieć, że nie było prawnego zakazu.
Michał Gilewicz, radca prawny. Kluczowe znaczenie ma dla sprawy, ponieważ no, to jest okoliczność wykluczająca bezprawność działania tutaj pana obwinionego, no bo jeżeli zarzuca mu się naruszenie zakazu zgromadzeń, prawda, a potem się okazuje, że ten zakaz był bezprawny, trzeba to powiedzieć, że sądy administracyjne badają wyłącznie zgodność z prawem, legalność decyzji i stwierdził, że zakaz był nielegalny, no to naruszenie zakazu, wniosek sam wypływa z tego, że nie może być wykroczeniem penalizowanym i ściganym.
Kolejna rozprawa 22 lutego. Grudziądz, popołudnie z nami, Marcin Doliński.
Nie ma to dla nich większego znaczenia. Z krótkiej sondy, jaką przeprowadziliśmy wśród studentów Kolegium Medicum UMK, wynika, że nie przykładają większej wagi do tego, czy będą absolwentami toruńskiej uczelni, czy Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy.
W tajnym głosowaniu 9 z 16 obecnych na posiedzeniu członków Rady zagłosowało za. Ta decyzja cieszy m.in. posła PiS Tomasza Latosa, który był dziś gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu PiK. Poseł Latos zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest ostatecznie decyzja Senatu Toruńskiego Uniwersytetu, a ten, jak wiadomo, jest niechętny do takiego podziału. Parlamentarzysta ma dwie propozycje, które mogłyby uzyskać kompromis w tej sprawie.
Być może zamiast tworzenia kolejnych uczelni medycznych, może warto, aby w naszym regionie były dwa wydziały lekarskie. Jeden przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, drugi już samodzielnie u nas w ramach większej uczelni medycznej w Bydgoszczy jako Uniwersytet Medyczny. No a druga sprawa to z pewnością odżyje pomysł łączenia wszystkich uczelni bydgoskich, może nie wszystkich, ale dwóch lub trzech.
Trzy działające w UMK związki zawodowe nie komentują decyzji Rady Kolegium Medicum. Przyjęły stanowisko dotyczące działań posła Zbigniewa Pawłowicza, akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy i ankiety wśród pracowników. Powiedział Polskiemu Radiu PiK profesor Maciej Świątkowski, pełniący obowiązki przewodniczącego NSZZ Solidarność przy Kolegium Medicum UMK.
Związki zawodowe działające na UMK w Toruniu, Kolegium Medicum w Bydgoszczy nie są do końca zwolennikami metod i sposobu realizacji przez posła na Sejm RP pana doktora Zbigniewa Pawłowicza powołania nowej uczelni Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. To jest pierwsze zdanie. Drugie, bardzo wysoko cenimy sobie obywatelską postawę głównie mieszkańców Bydgoszczy, którzy poparli inicjatywę powołania Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy poprzez zebranie 160 tysięcy podpisów pod stosownym wnioskiem.
Związki zawodowe sugerują też przeprowadzenie przez profesjonalną firmę sondażową anonimowej ankiety wśród pracowników Kolegium Medicum, w której mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy są za lub przeciw powołaniu w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego. Dla studentów, z którymi rozmawiałem, nie ma większego znaczenia, której uczelni będą absolwentami, toruńskiego UMK czy Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy.
Dla mnie to nie ma znaczenia, jest to tylko nazwa.
Tak naprawdę nikt chyba z nas się nie utożsamia z Toruniem, raczej z Bydgoszczą i czy to będzie Kolegium Medicum czy Uniwersytet, to nie ma większego znaczenia.
Jakoś bez większych emocji do tego podchodzę.
Chyba wolę UMK, bo zaczynałem, bo nazwa jest znana, bo uczelnia jest znana w Polsce, więc myślę, że lepiej zostać przy tym, co jest, niż zaczynać coś od zera.
To milowy krok na drodze do powstania Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Tak natomiast decyzję Rady Kolegium Medicum komentuje poseł Zbigniew Pawłowicz. To on jest inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy powołującej taką uczelnię.
Jest to jeden z zasadniczych kroków, który przybliża nas do samodzielnej uczelni. Bo bez tej decyzji byłoby bardzo trudno rozmawiać na forum parlamentu o realizacji projektu tej ustawy.
Pod projektem ustawy powołującej Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy podpisało się prawie 160 tysięcy osób. Poseł Zbigniew Pawłowicz poinformował Polskie Radio PiK o tym, że Departament Prawny Kancelarii Sejmu dokonał pozytywnej weryfikacji list z podpisami poparcia i przesłał projekt ustawy do marszałka Sejmu. To on wyznaczy termin pierwszego czytania. Dla Popołudnia z Nami, Maciej Wilkowski.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
O uczelni i kolegium medicum trzeba dyskutować, jednak powinny to być rozmowy wewnątrz uczelni. Tak wczorajsze głosowanie Rady Kolegium Medicum komentuje rzecznik UMK Marcin Czyżniewski. Jak mówi, wątpliwości co do powstania samodzielnego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy jest wiele i środowisko uniwersyteckie powinno o nich dyskutować.
Zdaniem Marcina Czyżniewskiego, rzecznika UMK, wczorajsze głosowanie jest kolejnym dowodem na to, że konieczna jest dyskusja o uniwersytecie, jednak powinna się ona toczyć z co najmniej dwóch powodów wewnątrz uczelni.
Pierwszy jest taki, że przez ostatnie miesiące sprawa Uniwersytetu i Kolegium Medicum była przedmiotem publicznej dyskusji, do której nas nikt nie zapraszał. Nikt jak do tej pory nie interesował się sprawami Uniwersytetu. A po drugie, za kilka tygodni odbywają się wybory władz rektorskich i źle by się stało, gdyby sprawa przyszłości Uniwersytetu, w tym Kolegium Medicum, była także przedmiotem jakichś rozgrywek, no bo wybieramy m.in. prorektora do spraw Kolegium Medicum.
Wynik głosowania, ale i argumenty, jakie padały podczas Rady Kolegium Medicum, wskazuje na to, że i w samej Bydgoszczy sprawa nie jest jednoznaczna i wywołuje dyskusję, dodaje Marcin Czyżniewski.
Ewentualne powstanie Bydgoskiego Uniwersytetu Medycznego budzi jakieś nadzieje, ale też budzi pewne obawy i pracowników, i studentów, i o tym trzeba będzie dyskutować. Znowu wracając troszkę do czasu, w którym jest uniwersytet, kampania wyborcza zawsze była czasem, kiedy szczególnie dużo się o uniwersytecie i o przyszłości rozmawia, więc pewnie i przez te najbliższe tygodnie tak będzie, ale no, tak jak wspomniałem, miejmy nadzieję, że te dwie sprawy nie będą się ze sobą mieszać i że będziemy wewnątrz naszej społeczności potrafili rozmawiać.
Jak podkreśla rzecznik UMK, na wczorajsze głosowanie Rady trzeba też patrzeć przez pryzmat tego, jak przebiegało.
Nikt nie zapowiadał, że taki punkt będzie. On został wprowadzony pod koniec obrad, kiedy się wydawało, że właściwie już obrady się zakończyły, więc to też pokazuje, że ten wynik mógł być inny, przynajmniej mógł być wyrównany. A w Radzie Kolegium Medicum oprócz tych 16 osób jest jeszcze drugie tyle, które nie może głosować, ale ma głos doradczy. One się także wypowiadały wczoraj. Jak mówię, dysponuję dosyć dokładnym zapisem tego, co się działo. Padało tam wiele obaw dotyczących tego, jak sobie ten siłą rzeczy niewielki uniwersytet, jaki by powstał w Bydgoszczy, poradzi. Trzeba o tych obawach rozmawiać. Trzeba rozmawiać także o tym, jakie są argumenty, bo ich wczoraj nie było. To znaczy nie toczyła się wczoraj żadna merytoryczna dyskusja na temat przyszłości Kolegium Medicum.
Przez 12 lat wspólnoty Kolegium Medicum UMK nigdy oficjalnie nikt nie mówił o pomyśle utworzenia samodzielnego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, dodaje Marcin Czyżniewski.
Mimo to przypomnę, że i przy udziale mediów i przy różnych innych okazjach, chociażby ostatnio przy okazji jubileuszu dziesięciolecia połączenia naszych uczelni, takie próby bilansu były podnoszone. My oczywiście staramy się pokazać, że Kolegium Medicum rozwijało się przez te lata. Nie dlatego, że chcemy za wszelką cenę walczyć o jedność uniwersytetu, ale dlatego, że o czym wielokrotnie mówiliśmy, w tym, co się działo wokół Kolegium Medicum, mówię wokół, bo tak jak wspomniałem, nikt nie był zainteresowany tym, jaka jest opinia Kolegium Medicum czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, że w tych działaniach, które się wokół Kolegium Medicum toczyły, padały między innymi takie oskarżenia, że Kolegium Medicum się w ogóle nie rozwinęło przez te 12 lat, co jest oczywistym kłamstwem i staramy się przynajmniej prostować te nieprawdziwe argumenty, które się przy tej okazji pojawiają.
Dla Popołudnia z nami Monika Kaczyńska.
Mamy różne opinie w tej sprawie. Gdyby Państwo chcieli też jeszcze o pomyśle powstania Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, bardzo proszę, 52 345 5090 i 52 345 5060, pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK, ale też bardzo chętnie przyjmę Państwa raporty drogowe, bo dzisiaj jednak troszeczkę posypało i nie wszędzie pewnie jest piękna, czarna jezdnia. W związku z tym zawsze możemy liczyć na naszych słuchaczy, na słuchaczy kierowców, którzy zdadzą nam taki raport najświeższy i najprawdziwszy z dróg. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Witam Panią, dzień dobry.
Witam, miło mi bardzo. Panie redaktor, tak chciałam powiedzieć, a gdzie jest taki ostatnio nacisk się kładzie na tak zwane głosy oddolne społeczeństwa? Skoro 160 tysięcy podpisów Bydgoszcz zebrała, to znaczy, że bardzo Bydgoszczanom zależy na tym uniwersytecie, bez względu na argumenty, jakie mają przeciwnicy tej propozycji.
Uważam, czy argumenty trzeba brać i z jednej, i z drugiej strony, bo to tak nie możemy mówić, że tylko jedna strona ma rację.
Zgoda, panie redaktor, tylko jakoś tak argumentów tego, że jest jednak zdecydowana połowa sprzęt przynajmniej, albo jeśli albo około 50% Bydgoszczan, to znaczy to o czym świadczy.
Jak najbardziej.
To, że dzisiejsi studenci, nie jest im to obojętne, wolą Toruński Uniwersytet, bo jest bardziej popularny może, ale być może w przyszłości Bydgoski będzie jeszcze bardziej popularny, więc my musimy myśleć o tych, którzy przyjdą po nich, prawda? A poza tym, dlaczego Bydgoszcz nie może mieć samodzielnej uczelni, tylko musi być zawsze w jakiejś tam koalicji oczywiście z Toruniem. To jest takie, jak wielokrotnie mówiliśmy, małżeństwo z przymusu. Wolne rączki, ale w dybach. Możecie, ale jednak nasze będzie na wierzchu. Nie chodzi o to. Dlaczego?
Czy ja tylko przypominam, że 11, już prawie 12 lat temu to była samodzielna decyzja jednak Senatu. Jednomyślna
ale,
zresztą.
Tak. A wtedy, pani redaktor, nikt się nas nie pytał w Bydgoszczan, czy my chcemy oddać uczelnię, bo były dyskusje. Ja sama rozmawiałam na ten temat z państwem przez radio i nawet mówiłam o postawie pana Gruszki, który wtedy bardzo bronił Bydgoszczy, żeby jednak pozostała ta uczelnia przy bydgoskich uczelniach. No ale jakoś tak to wszystko się rozmyło. No być może wtedy się oddolnych głosów tak nie brało pod uwagę, prawda, bo była inna rzeczywistość. No ale jednak...
No chyba tak nie było do końca.
No było, pani redaktor, było. Pamiętam,
ja pamiętam, że państwo jednak wypowiadali swoje opinie na antenie.
No tak, ale niekoniecznie Bydgoszczanie. Każdy się może przedstawić Bydgoszczaninem, a nie jest to, prawda? Także to, panie redaktor, 160 tysięcy podpisów mówi samo za siebie i skoro Bydgoszczanie chcą i są takie szanse, to trzeba dać Bydgoszczy szansę. Jeżeli się rozłożymy, no to niestety sorry, chcieliście tego, ale jeżeli nam się powiedzie, no to tylko przyklasnąć. I ja popieram pana Pawłowicza ze wszystkich sił i uważam, że ma rację i bardzo dobrze, że się ktoś chociaż oprócz pana Zemkiego stara o Bydgoszcz, bo ta reszta panów to tak chociażby nawet pan poseł Latos był bardzo chętny, a teraz mówi tak bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie. No nie, może to jakieś... No,
pan poseł Latos chyba jest też zwolennikiem z tego, co dzisiaj słyszeliśmy.
Tak.
Tylko
ale...
pytanie, czy to można zrobić wbrew woli, prawda? Senatu?
Mało stanowczy. No, Senat, gdzie jest 19 osób, czy tam powiedzmy 20, ma przeważyć...
Nie, to mówi pani o Radzie, to mówi pani o Radzie Kolegium Medicum.
No, a Senat, pani redaktor...
W Senacie jest więcej osób.
No, to nawet 50.
Pozdrawiam serdecznie.
Ja również, do widzenia.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Tak można wywnioskować, że łatwo się coś likwiduje, bo 12 lat temu zlikwidowano Akademię Medyczną i przyłączono do UMK, ale potem trudno się buduje. Czekam na państwa telefony, czekam również na pocztę elektroniczną i SMS-y, które można wysyłać pod numer 70906, treść poprzedzając słowem PIK. Witam, panie Kubo. Gdzie pan jest, panie Kubo? Poprosimy raz jeszcze, tak? Bo na pierwszej sylabie się skończyło. 52 3 4 5 50 90 i drugi numer końcówka 60. Witam.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko podziękować przemówczyni mojej. Bardzo fajnie mówiła na temat Uniwersytetu w Bydgoszczy. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Kto zgodził się na przeniesienie tej uczelni z Bydgoszczy do Torunia? No to było, jak pani
znaczy,
mówi,
na likwidację i włączenie i utworzenie Kolegium Medicum przy UMK, tak? O tym pan mówi.
Tak.
Senat wówczas Akademii Medycznej.
W Bydgoszczy. A kto był wtedy prezydentem miasta Bydgoszczy?
Wydaje mi się, że pan Dąbrowicz.
A skąd on był?
Skąd on był? Znaczy, on był prezydentem.
Ale skąd? Znaczy pochodził. On był prezydentem z tego miasteczka nad Wisłą na południowy wschód od Bydgoszczy.
Znaczy, tak nie mówmy, nie, no gdzie? Pan Dąbrowicz jest z Bydgoszczy.
Tak? Na pewno? Dobrze, a ja się teraz chcę pani tak zapytać w kontekście tego uniwersytetu, który ma wrócić do Bydgoszczy. Pamięta pani Alicję Grzyśkowiak?
Pamiętam.
Tak? I niech pani zobaczy, ile ona razem z tymi wielkimi politykami z tego miasteczka małego prowincjonalnego...
Znaczy, mam gorącą prośbę jednak. Tak nie możemy dyskutować.
Nie będę wymawiał nazwy tego miasta, bo mnie, wie pani, denerwuje nazwa tego miasta.
Ale wie pan, naprawdę, możemy dyskutować...
Dobrze, to będę mówił... Dobrze, to powiem inaczej. w te miasto powinno nam oddać wszystkie instytucje państwowe, które Alicja Grześkowiak razem ze swoją ekipą wyprowadziła z Bydgoszczy. Jest to między innymi Straż Pożarna, jest to między innymi Urząd Celny, jest to między innymi wojsko i chyba 15 innych instytucji, o których się nie mówi, a zostały wyprowadzone.
A my dzisiaj o Uniwersytecie Medycznym. Bardzo dziękuję.
Były wyprowadzone po to, żeby wzmocnić bliźniacze, w cudzysłowie oczywiście, miasteczko.
Pozdrawiam, do usłyszenia. I czekam na Państwa opinię. Bardzo proszę jednak o powstrzymanie emocji. Możemy dyskutować o wszystkim, tylko może z mniejszymi emocjami, jeżeli mogę o to prosić. Dzień dobry, witam. Halo?
Dzień dobry.
Witam Pana profesora.
Ja jako bezpośrednio zainteresowany chcę temu przedmówcy, nie wiem kto to był.
Też nie wiem.
Który mówił o kłamstwie. Nasza uczelnia bydgoska, Collegium Medicum, w której pracowałem od początku powstania, rozwijała się dzięki nam, dzięki pracownikom Collegium Medicum. Trzy wydziały, które mamy, które mają prawo doktoryzowania, habilitowania, nie powstały. Pracownicy, profesorowie, docenci nie zjawili się tutaj dzięki UMK. A UMK, my mamy główny zarzut. Zawłaszczyło naszą Akademią Medyczną. Jest żądanie, żeby na doktoratach, na habilitacjach, na pracach magisterskich, na tytułowej stronie był Toruń. Tak zdecydował Senat UMK, jak i Toruń.
Panie profesorze, tylko jedno teraz pytanie, bo już może pójdźmy krok dalej, do przodu. Tak. W jaki sposób teraz prawnie można utworzyć Uniwersytet Medyczny?
My nie musimy, pani redaktor, tworzyć. Akademia Medyczna była, zrobiono z tego Collegium Medicum, a decyzję wtedy podejmował Sejm, Parlament.
Ale wcześniej Senat, Akademii Medycznej.
Tak, bo Senat Akademii Medycznej po prostu wyraził zgodę. Był
tak jest.
Taki okres, ale nie można mówić, że nasze Collegium Medicum rozwijało się dzięki UMK.
Ale
COVID to są nasi pracownicy. Oni zdobywali szlify akademickie.
Panie profesorze, tylko pytanie, jak w tej chwili może powstać Uniwersytet Medyczny?
Ja myślę,
bez zgody Senatu UMK to będzie trudne.
Tu tylko odłączyć się decyzyjnie i to Parlament ma prawo wyrazić na to zgodę. A że to mi się broni, bo dla UMK, pani redaktor, to jest chwała, że mają Wydział Medyczny.
Pewnie.
Co oni do tego medycznego wydziału dodali?
Panie profesorze, dziękuję bardzo i jutro spotykamy się na antenie. Ja tylko dopowiem, że to był profesor Roman Kozbach. Chociaż fragment polskiej piosenki Golden Life oprócz błękitnego nieba.
Czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardę zasłoni i butelka zupełnie już pusta. I to śpi już dzisiaj mnie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. skrajnych potrzebach. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
W czwartek w Polskim Radiu PIK. Magazyn na zdrowie.
W programie między innymi sprawdzimy, czy możliwe będą rekompensaty za błędy medyczne bez orzekania winy lekarza.
Jeżeli pacjent poniósł określoną szkodę, orzecznik stwierdza, że ta szkoda ma taki a taki wymiar i następuje wypłata odszkodowania.
Nie ma zdrowej diety bez dobrego śniadania, tak twierdzą dietetycy.
W nocy z zasady nie jemy, w związku z czym wpadamy w lekką hipoglikamię. Musimy zjeść ten posiłek, żeby stabilizować glikamię.
Czy śniadanie rzeczywiście jest najważniejszym posiłkiem dnia? Odpowiedź na to pytanie w najbliższym programie. Krzysztof Wilczyński, do usłyszenia w magazynie Na Zdrowie.
W czwartek w Polskim Radiu PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Jednak odbyły się uroczystości wyzwolenia Włocławka spod okupacji niemieckiej. Dzisiaj przeniesiemy się do roku 1920 także i będziemy na uroczystościach z okazji 96. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Zajmiemy się także dokarmianiem zwierząt zimą. Dziś przypada 71. rocznica wypędzenia hitlerowców z Włocławka. Jak już mówiliśmy, włocławski ratusz po raz pierwszy w historii postanowił, że nie będzie świętować tej daty. Uroczystość jednak się odbyła, ale nie miała oficjalnego charakteru.
Druga wojna światowa z Włocławkiem obeszła się strasznie. Niemcy nie włączyli miasta do niby polskiej generalnej guberni, ale umieścili Włocławek w tak zwanym kraju Warty i wraz z całym krajem Warty włączyli miasto pod zmienioną nazwą Leslau do Rzeszy. Włocławek miał być niemiecki przez co najmniej 1000 lat. 20 stycznia 1945 roku armia radziecka przepędziła stąd Niemców. Od tamtej pory co roku ten dzień czczony był oficjalnie jako koniec wojny w mieście. W tym roku nie. Prezydent Marek Wojtkowski wykreślił tę datę z urzędowego kalendarza świąt. Uznał, że niespecjalnie jest co świętować.
W naszej historii oczywiście wiele jest takich dat, które bywają kontrowersyjne. 20 stycznia możemy potraktować jako święto wypędzenia, czy dzień wypędzenia hitlerowców z miasta, ale również możemy potraktować, i takich głosów też nie brakuje, jako dzień wejścia Armii Czerwonej do miasta. Oczywiście trudno tutaj porównywać okupację hitlerowską z okupacją sowiecką, ale nikt znający chociaż trochę historię Polski i historię najnowszą, nie ma wątpliwości co do tego, że Polska nie była państwem suwerennym. Ja się też z tym zgadzam.
Ratuszowych obchodów nie było. Uroczystość, jak to określono, społeczną, zorganizował Sojusz Lewicy. Pod pomnikiem żołnierza polskiego, aktualnemu prezydentowi, odpowiedział prezydent sprzed kilku kadencji, Stanisław Wawrzonkowski.
71 lat temu do Włocławka ponownie zawitała wolność. Od tego dnia zaczęły goić się rany miasta, które niemal przez 5 lat zadawał hitlerowski okupant. Włocławianie stopniowo zapominali, że jeszcze do niedawna nie tylko o miejscu społecznej hierarchii, ale i o samym ich życiu decydowała wyłącznie przynależność narodowościowa, wyznanie religijne bądź brzmienie nazwiska. Mieszkańcy naszego miasta mogli znów wierzyć, że nikt nie rodzi się panem i nad człowiekiem i nikt też nie jest przeznaczony do natychmiastowej fizycznej eksterminacji czy budowania kosztem własnego życia potęgi tysiącletniej Rzeszy. Odtąd nie trzeba było schodzić przed nikim schodnika i na widok zbrodniarza ze swastyką zdejmować nakrycia głowy.
Uroczystość przy pomniku skromna, kilkadziesiąt osób, wśród nich wojenny weteran, pułkownik Jan Czyżewicz. Innych nie ma, bo umarli. Czyżewicza we wrześniu po wejściu Rosjan wywieźli na wschód. Jechał do Andersa, ale nie zdążył. Przystał do Berlinga, bo innej armii z orłem nie było. Zaczął bić Niemców pod Lenino, skończył w Berlinie. Od zawsze 20 stycznia przychodził tu na Plac Wolności. O tym, że uroczystości miejskich nie będzie, dowiedział się wczoraj.
Przeżyłem to strasznie. Całą noc nie spałem. Myślałem, jak to możliwe, jak to możliwe. Ja przecież uczestniczyłem w wyzwoleniu. We Włocławku nie byłem, ale uczestniczyłem w wyzwoleniu ziemi kujawskiej. Byłem w Lubieniu Kujawskim, byłem w Kowalu. I później dalej Oświęcimie, Inowrocław, Bydgoszcz. To jest wielki nietakt. To jest polityka. Historii nie można wiązać z polityką. Zmieniać historii nie da się. Prezydent zmienił. Wydaje mi się, że czy wcześniej, czy później my wrócimy do tego. Mówiłem panu. stanu. Całą noc nie spałem. Jak to możliwe? Ta uroczystość będzie istniała, czy prezydent będzie, czy nie będzie. Ta uroczystość będzie istniała.
Niech każdy myśli o 20 stycznia, co mu się żywnie podoba. Jednak widok niemal stuletniego starca z piersią ciężką od zdobytych w boju orderów, który płacze, taki widok zapada w pamięć. Włocławek, Marek Lydwosiński.
Bydgoszczanie przenieśli się dzisiaj w czasie do 20 stycznia 1920 roku. Na Starym Rynku została zaprezentowana historyczna inscenizacja wyzwolenia Bydgoszczy z rąk pruskich. Po 148 latach władzę nad miastem przejął pierwszy polski prezydent Jan Maciaszek.
Przejmuję według danego mi polecenia, co dopiero oddany mi gród.
Rozdajemy kartki, płyty, gazety właśnie z dawnych czasów, żeby każdy mógł w domu sobie przysiąść, przeczytać i sobie przypomnieć historię, żeby każdy pamiętał o właśnie ważnych dniach narodowych.
Adam Gajewski, Miejskie Centrum Kultury. My to możemy znać najpewniej z pocztówek, które w swoim czasie były fotografiami, które przerobiono na pocztówki. Widać, jak ta chwila była ważna dla mieszkańców Bydgoszczy i tam widać wielki entuzjazm. Rzeczywiście, kto żył, kto czuł się Polakiem, ale również pewnie i Niemcy oficjalnie gdzieś na ulicach żegnali się, można powiedzieć, ze swoim panowaniem w tym mieście. Kto żyw wylegał na ulicę, by uczestniczyć w historycznym wydarzeniu.
A wojsko polskie szło do miasta. Już się zbliżało. Na pierwszej stronie dziennika specjalna przemowa.
Cześć. Pod takim hasłem witamy was, bracia żołnierze. Wolność niesiecie nam, w tę wolność, której od półtora wieku wyczekujemy.
Bydgoszcz stała się wolna od niemieckich wpływów. Staliśmy się Polakami takimi prawdziwymi, jakby byliśmy wolni.
Wojsko wkraczało do miasta, które już od jednego dnia było miastem polskim. Akt oddania został już dzień wcześniej podpisany. Parafie, szkoły ze swoimi sztandarami, jakimiś feretronami były tutaj na Starym Rynku, który był miejscem przystrojonym. Girlandy, rozety narodowe. Wszystko to świadczyło takiej ukrytej polskości, która tego dnia eksplodowała.
Podoba mi się bardzo. Jestem pierwszy raz i zachwycam się tym, że śpiewają takie ładne piosenki. I szczęśliwa jestem, że jestem tutaj z wszystkimi ludźmi.
Również jak to się zaczęło, czyli był epizod poznańskich walk, a trzeba podkreślić, że w Bydgoszczy nie doszło do rozlewu krwi. Mimo, że w tym czasie naprawdę sytuacja między Polakami i Niemcami nie była specjalnie pokojowa, było to krótko po pierwszej wojnie, powstaniu wielkopolskim, więc ciągle mieliśmy różne międzynarodowe rachunki, to w Bydgoszczy udało się rozlewu krwi uniknąć. To jest taki dowód na to, że można w te tryby historii dostać się, a nie dać się sprowokować.
Chociaż nie jestem rodowitą, ale jestem dumna, bo tu już moje dziecko się urodziło, wnuk się tu urodził. Tylko szkoda, że tak mało osób przyszło. W ogóle młodzieży, bo akurat mają wolne. To żałuję, bo przynajmniej by się zapoznali na żywo z historią.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Zmieniamy temat. W czasie ferii dzieci w Toruniu nie tylko korzystają z atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowej, ale także dbają o ptaki. Służą temu zajęcia organizowane codziennie od poniedziałku do piątku w ogrodzie zoobotanicznym przez żołądek do ptasiego serca oraz ćwierkająca restauracja, która przez dwie kolejne soboty stycznia działać będzie w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Także my przypominamy, że dokarmiać ptaki trzeba, ale trzeba to robić z głową. Podkreśla to w rozmowie z Iwoną Muszycowską-Rzeszotek, Radosław Korzuszek, współautor cyklu Kuchni Pika na naszej antenie.
U nas upowszechniło się w Polsce takie mniemanie, że pokarm, którego my nie jemy, nie możemy go wyrzucić, bo to nie wypada, bo to wróży biedę, bo to grzech. No różnie się mówi. No i z tym pokarmem ludzie próbują coś robić. A to dadzą psu, a to dadzą kotu, a to świniom się da, kurą wysypie, jeśli oczywiście mamy. A jak nie mamy, to idziemy z tym chlebem na Stary Rynek do Bydgoszczy i sypiemy gołębiom.
Na ile w takim razie taki pokarm im szkodzi?
Gołębie jako tako to jeszcze są dość odporne na ten chleb, więc one tam nam nie padną. Gawrony i wrony, czyli te takie czarne, większe ptaki, przeżyją. Ale najgorzej ten chleb jest dla tych malutkich ptaszków, który wywołuje u nich straszną kwasicę i okropne zasolenie. I te ptaszki cierpią niesamowicie. Chleb to chleb, to jest wypiek, to jest coś nienaturalnego. On ma kwasy, on ma sól w środku. To jest zabójcze dla ptaków.
Zanim się w ogóle zabierzemy za dokarmianie ptaków, to powinniśmy się zorientować, jakie na naszym terenie, w okolicach naszego domu są, żeby nie nakarmić ich czymś, czego one po prostu nie zjedzą.
Jeśli ptaki karmimy dostępnymi ziarenkami kupionymi w sklepie, to one sobie wybiorą. To rzadko się zdarza, żeby...
Taką mieszanką.
Tak, żeby ptak zjadł nie to nasionko. Więc tak, jeśli widzimy ptaki żółtymi brzuchami, czyli to są sikory. Sikory mięsożerne, tłuszczożerne, czyli nasiona słonecznika i słoninę. Później mamy szczygły, czyli to są małe, kolorowe ptaszki, które też uwielbiają rośliny oleiste, a przede wszystkim one szczegóły uwielbiają nasiona ostu.
Potem mamy te takie pomarańczowe, z pomarańczowymi brzuszkami.
To są rudziki. Rudziki, proszę Państwa, też możemy normalnie żywić nasionkami dostępnymi i suszonymi owocami, czyli na przykład rodzynką, która tam się znalazła w tej naszej karmie. No i najbardziej kolorowym ptaszkiem jest zięba. Podobnie jak wróble, na przykład je drobne nasionka, tylko malutkie nasionka. No i właśnie wróble i mazurki, czyli te nasze szare ptaszki, bardzo chętnie właśnie jedzą drobne nasiona, nie za duże gołębie i ptaki krukowate. Tutaj możemy dawać ziarna grochu suszonego, bardzo lubią. Ale teraz jak dokarmiamy? No bo całym sensem dokarmiania jest umiejętność dokarmiania. Pierwszą, najważniejszą, ogromną zasadą jest konsekwencja i regularność.
No bo szkoda byłoby je nakarmić w poniedziałek i do następnego poniedziałku o nich zapomnieć, odlecą.
O ile dadzą radę, to jest to. Bo jeśli my dokarmiamy w piątek, w sobotę i w niedzielę, to one nie szukają jedzenia, no bo przecież one codziennie dostają.
Szybko się ptaki przyzwyczajają do miejsca?
Momentalnie się przyzwyczajają. No i tego jedzenia nagle w środę nie ma. No to coś tam znajdą. No ale w czwartek też nie ma i one już nie są w stanie znaleźć. Regularnie czyścimy karmik, czyli to wszystko, co jest niezjedzone, powinniśmy szczoteczką, miotełką wymieść i gdzieś to zutylizować, żeby tam nie leżało, żeby one nie zjadły spleśniałej karmy.
A teraz czas na Państwa interwencje. Kłopoty i zastrzeżenia do komunikacji publicznej to najczęstsze pytania słuchaczy w naszej audycji. Ostatnio najczęściej właśnie z Bydgoszczy, bo to tu zaszły w związku z uruchomieniem linii tramwajowej do Fordonu rewolucyjne wręcz zmiany w komunikacji. Ale słuchacze pytali też ostatnio o opłaty dla seniorów, a także wiaty na przystanku.
Chodzi o korzystanie ze środków komunikacji miejskiej osób w wieku emerytalnym, kobieta po 65, mężczyzna po 70, ale dwuobywatelowcy, posiadający polski paszport, ale nie posiadający legitymacji polskiego emeryta. Jak to się ma do opłat?
Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, pan Krzysztof Kosiadowski.
Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy wszystkie osoby, które ukończyły 65 rok życia
bez względu na obywatelstwo?
Bez względu na obywatelstwo w naszym mieście mogą podróżować komunikacją miejską za darmo. Jest tylko potrzebna mała rzecz. Jakikolwiek dokument, że mam skończone 65 lat.
Sprawie wiaty na pętli autobusowej na osiedlu Błonie. Jak był swego czasu robiony remont pętli na przystanku linii 92 stała wiata. Tej wiaty nie ma. Ona została rozebrana z zarządu dróg. Powiedziano mi, że jest jedna wiata i wystarczy. Jest autobus 92, 91, 57, 59, teraz 60 i wszystkie PKS-y. I ta jedna, jedyna wiata.
Wiata na pętli na Błoniu przypomina puszkę na sardynki. To jest ta węższa wersja wiaty.
Wynika to przede wszystkim z przebudowy całej pętli autobusowej. Wstawienie szerszej czy jeszcze dłuższej wiaty jest niemożliwe.
Albo drugiej.
Ani drugiej. Mamy bardzo ograniczoną powierzchnię na peronie autobusowym. Byłoby to niestety niezgodne z przepisami.
Szkoda, że ktoś wcześniej o tych czekających na deszczu pasażerach nie pomyślał.
Pomyślał. Wiata jest po prostu dostosowana w tej chwili do szerokości i długości peronu autobusowego.
Fordon, strona osiedla Taczańskiego. Zostaliśmy pozbawieni autobusu numer 8-3 w połączeniu do dworca. Ja rozumiem, to jest napędzanie na siłę pasażerów do tramwaju, żeby okazała się inwestycja celowa. Utworzona sztucznie została linia 8-9. W tej chwili jest galimazja. Strata czasu jest niesamowita.
Nie da się ukryć, że w tej chwili komunikację bydgoską opieramy na liniach tramwajowych. a uzupełnienie mają stanowić linie autobusowe. Natomiast ta propozycja, którą wprowadziliśmy od 16 stycznia, nie jest to oczywiście ostateczny kształt. Stąd przypomnijmy numer telefonu, stąd nasi informatorzy, stąd adres mailowy, pod który mogą Państwo zgłaszać swoje wątpliwości, też swoje rozgoryczenie. Zbieramy skrupulatnie wszystkie informacje, wszystkie postulaty, wszystkie prośby, żeby wprowadzić korekty.
Już pierwsze są zapowiadane.
Tak, pierwsze tak, ale to są drobne zmiany. Od wtorku pierwsza, kolejna od 22. To jest kosmetyka. Zbierzemy te materiały od Państwa, opracujemy i wtedy ten pakiet zmian wprowadzimy na przykład na początku drugiego kwartału, a jeżeli sytuacja będzie wymagała większej zmiany, ewentualnie wprowadzimy ją po wakacjach letnich, ale dysponujemy pewnym budżetem, w ramach którego planując zmiany, my musimy się zmieścić, dlatego że w tej chwili już miasto dopłaca przeszło 50% kosztów związanych z realnym utrzymaniem komunikacji miejskiej w naszym mieście, a miasto po prostu to my, to są nasze podatki, to my, więc bym był ostatnim kłamczuchem, gdybym powiedział, że w związku ze zmianami mieszkańcy nie poniosą kosztów.
Przygotował Andrzej Krystek. My będziemy sprawdzać oczywiście, jak Państwa sygnały, uwagi zostały przyjęte przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK i w sprawie Uniwersytetu Medycznego, ale również i w każdej innej sprawie, również w sprawie dokarmiania zwierząt. Szczególnie o ptakach teraz mówiliśmy, że jeżeli w ogóle podejmiemy się dokarmiania ptaków, to trzeba już to robić potem systematycznie, żeby ptaki miały pokarm zimą. 52 345 5090, drugi numer, końcówka 60. Witam pana, dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry, ja właśnie dzwonię w sprawie likwidacji filii Urzędu Pracy tutaj w Fordonie. Ja mieszkam na bajce, miałem 5 minut, a teraz w ogóle nie ma żadnego dojazdu tam na Toruńską bezpośrednio z Fordonu.
Od kiedy?
I nie można zostawić, pewnie nie ma tego dużego pomieszczenia, jest taka mała klitka i nie wiem dlaczego dyrektor Urzędu Pracy zlikwidował ten punkt w Fordonie.
Spytamy, dobrze?
Ale mało tego, jeżeli by się coś nie udało zrobić, to w dniu stawienia nie można by było jechać za darmo na przykład. Bo ja muszę jechać dwoma tramwajami, żeby tam dojechać. To jest, ja płacę 1,50 zł, to jest 3,6 zł w dwie strony. Ile czasu człowiek traci?
Zapisałam sobie, spytamy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Zdaje się, że to pan Maciej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że ostatnią wypowiedzią dotyczącą naszego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy słyszałem wypowiedź pana profesora Kozbacha i jeżeli nas jeszcze słucha, to chcę tylko powiedzieć, drogi Romanie, zgadzam się w pełnej rozciągłości 100%.
Tylko mianowicie, pytanie, no, a przepraszam.
Mianowicie, ta uczelnia była tworzona przez naszych ojców, potem przez nas już od lat 70. Początkowo jako centrum kształcenia, potem stało się to filią Akademii Medycznej w Gdańsku, aż w końcu udało się stworzyć samodzielną uczelnię Akademii Medyczną w Bydgoszczy w 1985 roku. Chcę powiedzieć nawiasem, że jestem pierwszym absolwentem tej uczelni. Posiadam numer 1 Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Poważnie?
Więc może, tak, więc być może właśnie dlatego tak bardzo na sercu leży mi to, by ta uczelnia powróciła do macierzy. Jeszcze raz podkreślę, do macierzy.
Tylko pytanie, co się wydarzyło te 12 lat temu, że jednomyślnie jednak senat tak zdecydował?
Więc doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzje nawet grup pewnych są efektem pewnego lobbingu, pewnych przekonań, pewnych zależności i pewnych również zdarzeń przed którymi trudno uniknąć. Nie chciałbym rozszerzać tej sprawy, ponieważ nie miejsce ku temu, być może również i nie pora, ponieważ mleko się wylało i teraz trzeba pomyśleć, jak je posprzątać. Początkowo, gdy pierwszy raz rozmawiałem z panem doktorem Pawłowiczem na temat inicjatywy społecznej, tego ruchu oddolnego, tak naprawdę nie wierzyłem w to kompletnie, żeby można było w 3 miesiące uzbierać 100 tysięcy podpisów w sprawie przywrócenia uczelni medycznej w Bydgoszczy. Okazało się niemożliwe, stało się możliwe i te 160 tysięcy podpisów, jak wspominała pani rozmówczyni sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu minut, o czymś świadczą i to jest prawda, że te podpisy mówią o tym, że chcemy przywrócić, bo nie utworzyć i odebrać Toruniowi uczelnię, bo my jej nie odbieramy, tylko my przywracamy status, który istniał wcześniej. I to również nieprawda, co pan rzecznik łaskawie był powiedzieć, że o tym się nie mówiło, a nagle się zaczyna mówić. Wśród kręgów medycznych, wśród ludzi pracujących w Bydgoszczy mówiło się o tym od początku. I nie chcę używać daleko idących słów, które wykraczają poza ramy pewnego parlamentarnego porozumiewania się również w przestrzeni publicznej. W związku z tym o tym się mówiło i istniał głęboki żal i poczucie pewnego, nie chcę mówić oszukania, ale pewnej utraty, o którą nie pytano się społeczności.
I na tym musimy zakończyć. Pewnie sobie jeszcze podyskutujemy o tym.
Finito. Niemniej musimy walczyć, jeżeli jest jakiś cień szansy o przywrócenie uczelni medycznej do Bydgoszczy, do macierzy. Ukłony.
Ukłony. 52 345 5090 i 52 345 5060. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kuba z Grzęta.
O, może teraz się uda.
No coś przerwało, nie wiem dlaczego ostatnio. Panie redaktor, odnośnie tutaj tego problemu kolejnego toruńsko-bydgoskiego. Ja dzwonię z Grudziądza, co prawda studiowałem na UMK w Toruniu, no ale postaram się zachować obiektywizm płynący tutaj z zewnątrz. Po pierwsze chciałem się odnieść do tej inicjatywy oddolnej, na którą się tutaj tak pięknie powołują przedmówcy. Chciałem powiedzieć, że koledzy pana Pawłowicza z partii byli mistrzami mielenia takich głosów różnych inicjatyw oddolnych, a więc także wie pan... Wie pani,
no ale te 160 tysięcy podpisów to się nie wzięło.
Miliony były mielone przez kolegów pana Pawłowicza z partii, a więc rozumiem, że on jako przedstawiciel partii Platforma Obywatelska również podpisuje się pod tym. Także taki argument używany przez posłów Platformy, czy senatorów Platformy, moim zdaniem trochę taki naciągany, populistyczny. Mm-hmm. Druga sprawa, ja bym to wziął, trzeba zważyć argumenty. Tylko pytanie, kto ma te argumenty ważyć. Na razie ważą te argumenty przedstawiciele UMK i przedstawiciele tej inicjatywy, a więc wiadomo, że będzie to marny skutek, bo żaden nie jest w stanie się tutaj wznieść na jakiś obiektywizm i tak dalej. Moim prywatnym zdaniem, ja byłbym naprawdę za tym, żeby był Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy, ponieważ skoro tyle lat ten Wydział Uniwersytetu Toruńskiego tam funkcjonuje, to moim i tam pracują bydgoscy lekarze, bydgoscy naukowcy, to moim zdaniem Bydgoszcz należy się jak najbardziej taka instytucja. Tylko widzi pani, problem jak zwykle leży tutaj w sprawach prawnych, w rozwiązaniach prawnych. Trzeba po prostu znaleźć takie ustalenia kompromisowe, żeby odpowiednią ustawę przygotować. Nie można robić tego na szybko.
Znaczy, ustawa jest przygotowana, tylko chyba trzeba się dogadać, to jest takie brzydkie słowo,
z
UMK.
Ale jest ustawa, no ale czy my znamy szczegóły tak naprawdę tej ustawy?
Tak, ona chyba już jest złożona w projekcie.
No, sam jestem ciekawy, jak będzie wyglądało pierwsze czytanie, co jest, że tak powiem, w tą ustawę. Natomiast osiąganie kompromisu, tym bardziej na niwie toruńsko-bydgoskiej ostatnimi czasy wydaje się bardzo wątpliwe.
Panie Kubo,
podejrzewam, że niestety może być tak podobnie.
Pozdrawiam teraz serdecznie, do usłyszenia.
Pozdrawiam, dzięki.
Bajm, ta sama chwila.
Ten nagły chłód, co sercu przyniósł zimę.
Reklama.
Uwaga, uwaga! Spółdzielnia mieszkaniowa SIM zakończyła budowę kolejnych mieszkań na Czyszkówku w Bydgoszczy. Dlatego 23 stycznia w sobotę w godzinach od 9 do 18 zaprasza na ulicę Filtrową 22. Przyjdź i zobacz, jak SIM buduje oraz zapoznaj się z nową ofertą. A przy okazji zapraszamy na pyszną kawę i słodkie co nieco. Spółdzielnia mieszkaniowa SIM. Telefon 373 1001. www.sim.bydgoszcz.pl.
Szczęście chodzi parami. Zagraj w Kaskadę już dziś i daj podwójną szansę szczęściu. Do wygrania nawet 250 tysięcy złotych. Dwa razy dziennie. Los kosztuje tylko 2 złote. Zagraj i uruchom kaskadę pozytywnych zdarzeń. Graj w punktach Lotto.
Człowiek roku 2015. Plebiscyt Gazety Pomorskiej. Szukamy bohaterów lokalnych społeczności. Znasz osobę, która wyróżnia się w Twoim otoczeniu? Poświęca swój czas innym? Czekamy na zgłoszenia. Zdjęcie wraz z opisem prześlij nam na adres plebiscyty@pomorska.pl. Więcej informacji na www.pomorska.pl/człowiek-roku.
Pękła Ci rura? Cieknie kran? Czas wymienić wodomierz, umywalkę, baterię, grzejnik, gniazdko? Potrzebujesz fachowej porady? Odwiedź sklep Trójnik. W Trójniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do remontu instalacji sanitarnych, cieplnych i elektrycznych. W Trójniku najniższe ceny. Sprawdź. Ku Wiatrakom 20, wjazd od ulicy Wojska Polskiego. Telefon 52 375 50 71.
Każdy, kto ratuje życie drugiemu człowiekowi, jest bohaterem. Czy wiesz, że codziennie w województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 200 bohaterów? Codziennie 200 osób oddaje krew i ratuje życie. Twoja krew jest dla innych ludzi bezcenna. Zostań bohaterem. Uratuj czyjeś życie. Krew możesz oddać w całym regionie w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczegółowa mapka na www.rckik-bydgoszcz.pl.
Reklama.
Jest 16:00. Środa, 20 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Patrycja Wiśniewska. Prokuratura z Miastka w województwie pomorskim zajmie się sprawą toruńskiego sędziego, który prowadził po pijanemu. Mirosław W. został zatrzymany dzień przed Wigilią, miał prawie promil alkoholu. Sędziemu grozi także postępowanie dyscyplinarne. Decyzja w tej sprawie zapadnie w lutym. Czy minister kultury otworzy portfel i pomoże zbudować siedzibę Camera Image w Bydgoszczy? Nieoficjalnie wiemy, że szef festiwalu Marek Żydowicz spotka się dziś z profesorem Piotrem Glińskim. Takie spotkanie planują też władze Bydgoszczy, mówi doradca prezydenta Michał Sztybel.
Chcemy Camera Image w Bydgoszczy, chcemy taki obiekt, ale mówimy uczciwie, że nie jesteśmy w stanie samemu go zbudować. Jeżeli rząd by chciał partycypować w głównej części kosztów, to Bydgoszcz na pewno się nie odwróci do tej inicjatywy plecami.
Od lat organizatorzy mówią o potrzebie większej przestrzeni dla najlepszych filmowców świata. Ostatnio list w tej sprawie do ministra kultury wysłał także dyrektor Niemieckiego Towarzystwa Kinematografów. Władze Torunia, do których także trafiło pismo, dziś go nie komentują. Czekamy też na odpowiedź przedstawicieli samorządu województwa, czy będą współfinansować budowę festiwalowego centrum. Zmieniamy temat. Była taka, jakiej się spodziewałem. Tak o wczorajszej debacie o Polsce mówi przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Stanowiska parlamentu i poszczególnych frakcji były wcześniej znane i zostały przedstawione w taki sposób, jaki dotychczas europarlamentarzyści wyrażali swe zaniepokojenie. Odpowiedzi polskiej premier oraz prezentacja polskiej premier także były takie, jakich oczekiwałem, więc nie było żadnych niespodzianek. Krytyczni wobec działań polskiego rządu byli przedstawiciele chadeków, liberałów, socjalistów i zielonych. Decyzji władz w Warszawie bronili konserwatyści i eurosceptycy. Emeryci zadłużają się na potęgę. Średni dług wynosi 10 tysięcy, to pięciokrotność średniej emerytury w Polsce. Są łakomym kąskiem i dla banków, i firm pożyczkowych.
Osoby starsze w dużym stopniu biorą pożyczki i kredyty na swoje potrzeby, bo przy niskich emeryturach, rentach bardzo trudno sfinansować zakupy na większe sumy, choćby popsutą lodówkę czy zmywarkę. Często przewijającym się też powodem zaciągania kredytów wśród osób starszych są problemy zdrowotne i jakieś drogie właśnie kuracje.
tłumacz rzeczniczka BIK Informator Halina Kochalska. Takiego hałasu we Wrocławiu chyba jeszcze nikt nie słyszał. Ponad 3000 dzieci przy dźwiękach orkiestry i wielkim aplauzie publiczności zagrało marsz i hymn miasta na bębnach. Tamborada odbywała się w tym samym czasie w San Sebastian, mieście, które obok Wrocławia nosi w tym roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Tak, bawimy się super, przygotowujemy się od 2 miesięcy do tej tamborady. Jak słychać po moim głosie, już wyśpiewałam chyba wszystko, co mogłam, ale nie poddaję się.
Sami robiliśmy instrumenty.
Cała szkoła słyszała, że się przygotowujemy do tamborady.
Kolejne wiadomości o 17. W nocy od minus 6 do minus 8 stopni plus śnieg, a jutro, podobnie jak dziś, chmury w roli głównej, od czasu do czasu popruszy śnieg, a termometry pokażą minus 2, minus 3 stopnie.
80 lat historii regionu.
Polskie Radio PIK.
Reklama. Nerki to naturalny filtr organizmu. Gdy osadzają się w nich złogi, tworząc piasek nerkowy i kamienie moczowe, może pojawiać się silny ból i stan zapalny. Fitolizyna zawiera unikatową kompozycję 9 ziół o działaniu moczopędnym i przeciwzapalnym. Pomaga oczyszczać nerki z piasku i zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. Fitolizyna. Sprawdzona w profilaktyce kamicy dróg moczowych.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Fitolizyna. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny. Pomocniczo w zakażeniach, stanach zapalnych i kamicy dróg moczowych, profilaktycznie w kamicy nerkowej. Pasta do ust na produkt złożony. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, niewydolność nerek lub serca. Herbapol Warszawa.
Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do nas. Najlepsza oferta na rynku. Nowoczesne progresy od 399 zł. Kompletne okulary z antyrefleksem 199 zł. Profesjonalne doradztwo i szybka realizacja zleceń. Możliwość zakupu na raty. Zapraszamy codziennie na bezpłatne badanie wzroku. Salon optyczny New Vision. Centrum handlowe Carrefour Glinki. Jana Pawła II 115. Bydgoszcz. Telefon 530 533 590.
Z nami zrealizujesz swoje plany i marzenia. Weź kredyt upominkowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie. Super oferta, oprocentowanie od 0%. Szczegóły na stronie www.bskoronowo.com.pl i w placówkach banku.
Tako rzecze Zaratustra, czyli muzyka z kultowego filmu 2001, Odyseja kosmiczna, oraz czwarta symfonia Beethovena. W najbliższy piątek, 22 stycznia o 19:00 w Filharmonii Pomorskiej. Na podium dyrygenckim stanie młody i charyzmatyczny Amerykanin Eugene Sigan. Filharmonia Pomorska. Klasyka brzmienia w nowej odsłonie.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części o zmianach w bydgoskiej żużlowej Polonii, o przyszłości kamer image w naszym regionie, a także o aktywnych seniorach. Ale zaczynamy od Uniwersytetu Medycznego. W przyszłym tygodniu Senat UMK zajmie się sprawą utworzenia na bazie Collegium Medicum, które jest częścią uczelni, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. To między innymi efekt decyzji Rady Collegium. Przypomnijmy, opowiedziała się ona za powstaniem takiej uczelni. Poinformował o tym prorektor do spraw Collegium Medicum, profesor doktor habilitowany Jan Styczyński, z którym rozmawiał Maciej Wilkowski.
Czy temat utworzenia w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego to w tej chwili tutaj w Collegium Medicum wśród kadry temat numer jeden?
Tak jak Bydgoszcz żyje tym problemem od, myślę, gdzieś pół roku, tak samo my jako mieszkańcy i członkowie społeczeństwa bydgoskiego o tym temacie rozmawiamy. Natomiast te rozmowy mają charakter zawsze nieoficjalny. Zresztą było ustalone, że w tej sprawie nie zabieram głosu, ponieważ to rektor reprezentuje uniwersytet i nie było potrzeby, żeby zajmować jakiekolwiek stanowisko. W tej chwili sytuacja jest inna i w dniu wczorajszym członkowie Rady Collegium Medicum podjęli decyzję, że należy przedstawić swoje własne stanowisko. Na te 19 osób 16 było wczoraj obecnych. Głosowanie było takie, że 9 osób poparło inicjatywę Komitetu Obywatelskiego dotyczącą utworzenia Uniwersytetu Medycznego. 5 osób było przeciwko, 2 osoby się wstrzymały. Czyli większość była za.
Na przykład politycy komentują, że jest to ważny głos, a nawet ważny krok w drodze do powstania w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego.
Byłbym bardzo ostrożny i co do interpretowania tego wyniku, i co do wyciągania dalszych planów. W dniu dzisiejszym miałem spotkanie z rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i z całym kolegium rektorskim. To było trudne spotkanie. Rektor podjął decyzję, że sprawa będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w przyszłym tygodniu.
Związki zawodowe sugerują, aby na przykład przeprowadzić wśród pracowników Collegium Medicum anonimową ankietę, w której zadano by pytanie, czy jesteś za, czy przeciw utworzeniu uniwersytetu. Jak pan zapatruje się na taki pomysł, takiego badania opinii pracowników?
Należy brać pod uwagę wszelkie głosy i wszelkie pomysły. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w każdej uczelni jest pewnego rodzaju najwyższe ciało kolegialne jako organ doradczy rektora. I to ciało kolegialne to jest Senat, które jest zbiorem różnych przedstawicieli, różnych środowisk pracowniczych w uniwersytecie. Oczywiście z przewagą nauczycieli akademickich, ale to grono jest wybrane przez poszczególne środowiska i jest reprezentantem. W związku z tym zasadniczo Senat jest tym najważniejszym ciałem doradczym dla rektora. Natomiast w przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie jest jeszcze Collegium Medicum, Rada Collegium Medicum jest takim ciałem kolegialnym, który właśnie zrzesza różne osoby, które w wyborach zostały wybrane. Wybrane do Senatu, wybrane na poszczególne stanowiska i tym samym wybrane do Rady Collegium Medicum.
Ale ta decyzja podjęta przez Radę, o której pan profesor mówił, no to jest jasny sygnał i jakby bardzo prosta informacja przekazywana dalej.
Tak, ale jesteśmy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i następnym etapem jest Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zmieniamy temat. Sporo zmian w żużlowej Polonii. Z bydgoskim klubem żegna się długoletni etatowy mechanik Witold Gromowski. Sportową karierę zdecydował się zakończyć junior Bartosz Bietracki. Na stanowisku trenera Jacka Woźniaka zastąpi Jacek Gollop. Decyzję syna z entuzjazmem przyjął nowy właściciel Polonii Władysław Gollop.
To jest początek powrotu Golobów do Polonii Bydgoszcz. Myślę, że po tym pierwszym kroku, na który zdecydował się Jacek, przyjmując propozycję objęcia obowiązków trenera, spodziewam się, że w dalszej przyszłości pozyskamy tutaj Jacka na stałe do Polonii. Już może nie w charakterze takiego zawodnika budującego klub, tak jak w latach 90., ale jako ikona i taka dekoracja klubu. To znaczy ja bym miał wielką satysfakcję i myślę, że kibice również, gdyby Tomasz Golob pojawił się w barwach Polonii Bydgoszcz, niekoniecznie jako zawodnik, a jakby nawet decydował się wspomóc w budowie wyniku klubu, to sądzę, że miasto, kibice i ludzie związani z żużlem by mieli wielką satysfakcję. Zdecydowanie zmieniam tą politykę i po raz kolejny tu oświadczam, że z całej siły będziemy walczyli o to, żeby klub budować w oparciu o własnych wychowanków, a szczególnie zawodników związanych z rejonem Bydgoszczy, tu z województwem, czy z najbliższymi okolicami.
Nastąpi na pewno zmiana na stanowisku mechanika klubowego, bo Witold Gromowski żegna się z Polonią.
Witold Gromowski dość pośpiesznie się pożegnał. Myślę, że to jest skutek likwidowania układu, który był w Polonii. Ja tu nie bardzo chciałbym komentować, no po prostu rozstaliśmy się z uśmiechem, podając rękę i w zgodzie. Dla klubu to nie jest żadne wielkie nieszczęście, tylko powiem tak, jest już rozwiązanie przygotowane, będziemy korzystali z zewnętrznych mechaników, którzy będą przygotowywać na nasze żądanie, na żądanie klubu, silnik według naszych wymagań, a juniorzy będą przy okazji doskonalić swoją umiejętność obsługi sprzętu, dbając o podwozia.
Połączenie lig powoduje, że nie ma wcale pośpiechu, żeby kontraktować tego piątego seniora pewnie.
My mamy skład 5 seniorów, także piątego nie będziemy kontraktować, ale będziemy kontraktować zawodników, którzy będą oczekiwać. I nie wiążemy, może się okazać w praniu zupełnie co innego, ale nie będziemy specjalnie martwić się o tych pozyskanych na wypożyczenie czy na krótki okres kontraktowy. Nie jest to naszym zmartwieniem. Mnie są potrzebni zawodnicy, którzy wypełnią skład w sytuacji kontuzji innych. Szkoda, że Biedracki tak się zachowuje, jak się zachowuje. No, rezygnuje z kariery zawodniczej. Nic na to nie możemy poradzić. Każdy ma prawo robić to, co mu się podoba. Szkoda, że stracił te 3 czy 4 lata na doskonalenie się zawodnicze i w momencie, kiedy może się rozwijać, rezygnuje. Jego decyzja, właściwie nie wiemy, co się z nim dzieje. Ten sezon poświęcamy absolutnie na szkolenie, tak żeby po 2-3 latach można powiedzieć, o, to jest dorobek naszego klubu i wtedy i klub będzie z tego miał pożytek i zawodnicy będą zadowoleni.
A z Władysławem Gollobem rozmawiał Bartosz Kustra.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie finansować budowę nowego obiektu w Bydgoszczy, w którym miałby się odbywać Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image? Nieoficjalnie wiemy, że szef festiwalu, Marek Żydowicz, spotyka się dziś z ministrem kultury.
Od lat organizatorzy mówią o konieczności powiększenia przestrzeni do projekcji, warsztatów i wystaw najnowszego sprzętu wykorzystywanego w kinematografii. Już parę lat temu pojawił się pomysł wybudowania Centrum Festiwalowo-Kongresowego obok opery na Placu Teatralnym, dokąd miałby się przenieść festiwal. Zapał władz jednak ostygł, gdy okazało się, że nie można zdobyć unijnego finansowania na taki cel. W grudniu ubiegłego roku szef festiwalu Marek Żydowicz zwrócił się do prezydenta Bydgoszczy o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wcześniej wspierające finansowo festiwal firmy prezentujące swój sprzęt na Camera Image, takie jak Sony, Zeiss, Panavision i Arri, poparły apel dyrektora niemieckiego Towarzystwa Kinematografów Michaela Neubayera do polskiego ministra kultury o stworzenie lepszych warunków dla Camera Image, jedynego rozpoznawalnego na świecie filmowego wydarzenia w Polsce. Bydgoszcz chce zatrzymać festiwal, który sprawia, że nazwa miasta jest znana w najdalszych zakątkach świata i przez największe gwiazdy ekranu. Mówi się o kosztach inwestycji opiewających na 400 milionów złotych. Bydgoszcz chce dać 1/4 sumy, choć nie wie jeszcze, czy byłoby to 100 milionów, mówi doradca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel.
Na konkretne obliczenia i podawanie kwot to jest zdecydowanie zbyt wcześnie. My chcemy centrum kongresowe, ale jest to zbyt duża inwestycja, abyśmy samodzielnie partycypowali w kosztach. Miasto deklaruje wkład własny, jeżeli środki zewnętrzne się znajdą. Liczymy, że ministerstwo na wniosek pana Żydowicza, czy też po ostatnim liście kinematografów niemieckich zareaguje pozytywnie i wesprze tą inwestycję w Bydgoszczy.
Ale gdyby to było 100 milionów, to miasto miałoby je?
Konstrukcje finansowe to są rzeczy, które w szczegółach musiałoby być jeszcze dorozumiane. Jest pytanie, w jakim okresie by to było konieczne zorganizowanie tych środków, czy to musiałaby być forma kredytu. Camera Image to jest takie dobro, taka impreza o takim zasięgu, że zdecydowanie wymaga zaangażowania ogólnokrajowego, czy też samorządu województwa, czy byłaby to instytucja kultury rządowa, czy też budynek, który byłby wydzierżawiony Fundacji Tumult, czy też jakiekolwiek inne formy prawne. My jesteśmy otwarci na każde porozumienie, które pozwoli rozwijać się Camera Image, które pozwoli miastu finansować, ale w tej mniejszości inwestycje i następnie jej utrzymanie. Seminaria, szkolenia, forma, nie wiem, szkoły aktorskiej. No, jeżeli chodzi o pomysły, to tych pomysłów znaleźlibyśmy wiele.
Z ministrem kultury w sprawie Camera Image chcą spotkać się także władze Bydgoszczy, które wkrótce wystosują do niego zaproszenie. Bydgoscy radni z Komisji Kultury przegłosowali wniosek, by zwrócić się do profesora Piotra Glińskiego o podjęcie działań w sprawie utworzenia w Bydgoszczy Centrum Kongresowo-Festiwalowego. Władze Torunia, do których podobnie jak do Łodzi również dotarło pismo od niemieckich filmowców i właścicieli firm, dziś go nie komentują. Zapytaliśmy w biurze prasowym marszałka województwa, czy samorząd województwa dołoży pieniądze na budowę nowego obiektu dla Camera Image w Bydgoszczy. Na razie nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Dla Popołudnia z nami Monika Siwek-Waloszewska.
A my czekamy na odpowiedź Ministerstwa Kultury i do sprawy oczywiście wracać będziemy. Aktywni seniorzy są zdrowsi, nie mają depresji i wspierają się nawzajem. Tak uważają uczestnicy seminarium zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Jak co roku spotkali się z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Po raz kolejny udowodnili, że wiek nie musi być przeszkodą dla aktywności.
My jesteśmy tutaj z Dąbrowy, w powiecie mogileńskim i mieliśmy teraz spotkanie seniorów.
Pierwszy raz, żeśmy puścili melodię z patefonu. Później mieliśmy kapelę podwórkową. Zgaduj z gadulę, mieliśmy jak kiedyś się coś nazywało, jakie były. były modne tańce, takie różne rzeczy. Mamy panią, która jest w Radzie Seniorów, bo jesteśmy pierwszą radą seniorów wiejską, która powstała w województwie kujawsko-pomorskim.
W naszym wieku liczy się każdy dzień, wiemy, że następny będzie, a cieszymy się dzisiejszym. A tak miłe chwile spędzamy właśnie w gronie seniorów w naszej Radzie Gminy, że naprawdę.
Jak zauważa doktor habilitowany Wojciech Gulin z Kolegium Jagiellońskiego Trońskiej Szkoły Wyższej, są bardzo aktywni seniorzy, są także ci bierni. Żeby ich zachęcić do aktywności, najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie chcieliby się spełniać.
Są jedni, którzy będą się interesować rozrywkami natury umysłowej, inni fizycznej. Jeszcze inni będą bardzo dobrze spełniali się w grupach społecznych, ale my musimy to wiedzieć. W związku z tym, jeżeli będą jakieś oferty powstawały, to nakierowane na oczekiwania samych seniorów. Nie chciałbym, żebyśmy my proponowali, a oni, macie pomysł, łapcie go, prawda? Nie, pomysł niech wyjdzie od nich. Zwłaszcza, że to są osoby bardzo kreatywne.
Krystyna Rzejmo-Wysocka, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
My mamy aktywnych seniorów w naszym województwie, tylko trzeba im pomóc. Jeżeli oni mają jakieś propozycje, złożą jakiś wniosek, zgłoszą jakiś projekt, trzeba to rozpatrzyć i trzeba im pomóc, żeby oni tą swoją inwencję jakoś dobrze wykorzystali.
Czy już się coś udało takiego zrobić właśnie z głosu seniorów z poprzednich takich spotkań?
Udało się, bo na przykład była we wrześniu pierwsza seniorada. To było spotkanie środowiskowych domów seniora z kilku miejscowości. To się odbywało na Złotej Wyspie w Kaszczorku. Przyjechali seniorzy z dwóch domów z Bydgoszczy, z Inowrocławia. Byli także toruńscy seniorzy. Będą chcieli tą senioradę rozszerzać na znacznie większą grupę osób, a my tylko jesteśmy zobligowani, żeby im trochę pomóc w zorganizowaniu tego finansowo. Niewiele, ale trochę trzeba pomóc.
Społeczeństwo się starzeje, więc seniorów zauważa także Unia Europejska. Polityka senioralna w nowej perspektywie unijnej zajmuje ważne miejsce, zauważa marszałek Piotr Całbecki.
Bardzo dużo firm, instytucji, organizacji pozarządowych będzie mogło realizować na rzecz osób już w podeszłym wieku najprzeróżniejsze projekty, od inwestycyjnych, czyli tworzenia zakładów opiekuńczo-leczniczych, gdzie będzie organizowana opieka długoterminowa, po takie działania, które mają charakter miękki, czyli projekt na przykład związanych z aktywizacją osób w wieku już poprodukcyjnym, gdzie będą mogli dzięki tym środkom organizować swój wolny czas, też angażując się w działania społeczne. Myślimy o takich projektach chociażby jak udzielanie korepetycji. W naszym budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego, gdyby zsumować wszystkie te środki, włącznie z opieką zdrowotną, może ich się zbierać przeszło 200 milionów euro. To są potężne pieniądze do wykorzystania na różnych płaszczyznach.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Jeszcze dosłownie przez dwie minuty czekam na Państwa telefony 52 345 5090 i 52 345 5060. Pan Maciej z Grudziądza, witam.
Witam. Ja bym chciał się wypowiedzieć na temat tej promocji, co zaraz Urząd Pracy w Grudziądzu zaoferował, że będzie przez 12 miesięcy płacił pensję pracownikowi, a później pracodawca przez następne 12 miesięcy nie ma prawa zwolnić tego pracownika. No tutaj jest tylko jeden mały szczegół. To jest dla osób do 30 roku życia. I czym to skutkuje teraz? Pracodawcy będą chcieli zatrudniać tylko osoby do 30 roku życia, a ci co powyżej, no to co? No to na bruk pójdą po prostu, no zbierać puszki.
Bardzo dziękuję za ten sygnał. Pozdrawiam. Do usłyszenia. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Jeszcze jeden telefon. Witam.
Dobry.
Dobry.
Witam. Mój telefon dzisiaj będzie smutny, pani Magdo.
Bardzo proszę.
Bo tak mnie jakoś poruszył ten reportaż z Włocławka. I tak sobie myślę, że już byliśmy w okresie, kiedy mieliśmy zaplutych karłów. I dzisiaj mamy znowu ludzi, którzy ginęli, a mówi się, że tylko była okupacja. A przecież ten pan, który się wypowiadał, ten prawie stuletni człowiek, on przecież nie chciał okupacji. On prawdopodobnie był ranny, prawdopodobnie męczył się. I dzisiaj się mówi, że to jest nieważna data. No jakoś tak mi smutno. I to mówi podobno ktoś wykształcony historycznie.
Pani Krystyno, dziękuję. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A w studiu się Żaneta Walentyn, ale za moment dopiero odkryjemy karty, tak?
Dobrze.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
Żaneta Walentyn i Bliżej Życia.
Tak, wczoraj w Parlamencie Europejskim pani premier Beata Szydło powiedziała, że Polacy przyjęli około miliona uchodźców z Ukrainy. Tymczasem ja wczoraj przeglądałam ukraińską prawdę, między innymi ukraińską prasę. Akurat ukraińska prawda podaje, że nie milion, ale około 600 tysięcy, chociaż nie biorą tutaj pod uwagę tych osób, które z Ukrainy wyjechały nie jako uchodźcy, tylko po prostu do pracy i tutaj sobie przedłużają pobyt, więc to może być rzeczywiście taka liczba, około miliona osób. My dzisiaj mówić będziemy o Ukrainie i o uchodźcach, ale o polskich uchodźcach, czyli o Polakach, o tych ludziach, którzy mają polskie korzenie, dziadka, pradziadków, no to jest cała procedura do udowodnienia i posiadają też, wielu z nich posiada kartę Polaka. Mówimy o tych osobach, które uciekają przed wojną na wschodzie Ukrainy. Wojewoda kujawsko-pomorski wystosował taki apel do gmin, do wszystkich samorządów w naszym województwie o to, żeby rozpatrzyli, przeanalizowali ten problem, czy mogą przyjąć kogoś do siebie. To są Polacy z Mariupola, czyli z tego bardzo już zagrożonego terenu. I tym tematem zajęliśmy się z Andrzejem Krystkiem. Chcieliśmy też sami sprawdzić, na ile gminy są gotowe i co stanowi, czy stanowiłoby największy problem. Ale już nie powiem co, bo jak Państwo posłuchają, to będą wiedzieli.
O tym już za 6 minut na naszej antenie. I to było na tyle po południu z nami. Spotykamy się jutro po godzinie 15. Zapraszam w imieniu Eryka Hełminiaka. A na koniec polska piosenka. Dni, których nie znamy.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że przeważnie są tylko te dni, których jeszcze nie znam. Na tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielisz nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znam? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka